Rzecz absolutnie skandaliczna, karygodna. Ci ludzie powinni natychmiast ponieść karę i publiczną, i jakby karną. Oczywiście, nie ma dyskusji. Natomiast to nie jest coś, czym powinien żyć kraj, któremu za chwilę pojawią się problemy z dostępem do nawozu, z dostępem do gazu, z dostępem do ogrzewania. Ten bałagan, obawiam się, że jeszcze nie wiemy do końca, co nas trafiło, a już nas boli. Słucham informacji w czterech językach, którymi władam, na temat gospodarki, trendów, sytuacji tej ogólnopolitycznej i tak dalej. Więc wykorzystajcie to, że przynosi ktoś informacje na temat tego, co dzieje się. Jeżeli twoją jedyną reakcją jest, że się zestresujesz, że się zmartwisz, że będziesz słuchać jeszcze więcej i nic nie zrobisz,
to nie oglądaj.
To z całym szacunkiem nie oglądaj.
Duży w maluchu. Filip Nowobilski zaprasza na program z ciekawymi ludźmi.
Stali widzowie kanału Duży w maluchu wiedzą, że długie filmy dzielimy przeważnie na dwie części. Wszystko po to, żeby nie pogubić się w mnogości wątków prezentowanych przez mojego gościa, a także po to, aby rozruszać algorytm. Więc umówmy się, że gdy wbijecie symboliczne 3000 polubień, co nie jest praktycznie żadnym wyzwaniem, to opublikujemy drugą część. Myślę, że na YouTubie zobaczycie ją już początkiem maja. Także będę wdzięczny za każde polubienie, bo w tych czasach konkurencyjnych na pewno algorytm to doceni. Radosławie, stwierdziłem, że warto byłoby się spotkać po raz kolejny na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. Dużo się wydarzyło, nie ma co ukrywać.
Na przestrzeni kilku tygodni się dużo wydarzyło, o miesiącach już nie wspominając.
Prosiłbym cię tylko, żebyś przymknął szybę, żebyśmy mieli lepszą jakość audio. Natomiast jeśli chodzi stricte o rzeczy, o których wtedy rozmawialiśmy, no to było takie poniekąd zapoznanie widza z twoją osobą, tych osób, które w jakiś sposób cię nie kojarzyły, ale wiem oczywiście, że grono twoich wyznawców, twoich fanów, bo to są bardzo zaangażowani ludzie, jest niezwykle szerokie, więc równie dobrze wiele osób mogło mnie nie kojarzyć i zastanawiać się, kim jest ten gość obok Radka Pogody. Natomiast powiem ci w ten sposób, że śledzę twój kanał, patrzę na twoje różne estymacje, na twoje jakieś przewidywania, interpretacje tego, co się dzieje na świecie. No i trochę widzę, że w tym jest niepokoju z perspektywy osoby, która chce inwestować, która ma jakieś nadwyżki, która myśli o tym, by spokojnie żyć. To chyba nie są dobre czasy, co?
No co, jakie one będą, to się de facto dopiero dowiemy. Już przekroczyliśmy pewnego, jak to mówił jeden klasyk polskiej myśli politycznej, pewnego Rubikonia, bo ostatnia wojna tamże, czyli w Zatoce Perskiej, trwała 12 dni, więc już przekroczyliśmy to, czego pewnie spodziewali się planiści albo ludzie, którzy tą całą awanturę szykowali. Natomiast wiesz, no, nie dochodzą do nas żadne informacje, które mogłyby być pozytywne albo które można by jakoś interpretować w inny sposób niż po prostu z niepokojem, tak? Bo po pierwsze, no, nie wiemy po co i o co tam idzie gra, tak? Bo komunikaty od strony samego Donalda Trumpa czy od strony jego ludzi są kompletnie sprzeczne, są rozjechane od prawej do lewej. Nie ma absolutnie tej przewagi, do której Amerykanie przyzwyczaili cały świat. Poza tym myślę, że co byśmy nie mówili. I z wielu rzeczy, które tym razem nie pykły, które się nie udały, przede wszystkim myślę, że absolutnie niepodważalną stracie, czy niepodważalnemu obniżeniu podlega ten prestiż militarny Ameryki. Ludzie, którzy cały czas patrzyli na rzeczywistość światową, wychodzili z założenia, że co jak co, ale amerykańska marynarka wojenna, Marines, lotnictwo, te bombowce strategiczne, statotankery i tak dalej, że to jest ta siła, która w każdym zakątku globu robi co chce, to jest ta siła, która rozdaje karty, która jest w stanie uspokoić albo podkręcić atmosferę w dowolnym kawałku świata. Tymczasem okazało się, że dobrze niby zaplanowane i trenowane wcześniej rozwiązanie, że zabija się przywódców, że wycina się całą głowę, czy odcina się głowę jakiegoś tam państwa, żeby zrobić swoje tak zwane porządki, tym razem nie zadziałały, bo okazało się, że Iran ma doskonałe rozeznanie rzeczywistości, wie jak Amerykanie grają i był przygotowany. Tak? Zobacz, to jest pierwszy raz od wielu, wielu, wielu lat, przynajmniej odkąd ja pamiętam, że mamy status takiej typowej wojny partyzanckiej z rozczłonkowanym dowództwem, z niezależnymi działaniami poszczególnych oddziałów, w momencie, kiedy państwo nie zostało podbite, nie zostało atakowane lądowo, nie zostało zajęte przez przeciwnika. Myślę, że tego się nie spodziewał nikt. No a myślę, że przede wszystkim nikt nie spodziewał się tego, że będzie atak na kraje Zatoki, że oprócz tych rakiet czy dronów, które walą w amerykańskie bazy, bo to już było w przeszłości grane, nigdy nie było ataków związanych z infrastrukturą, czy do ropy, czy do gazu, czy do przerobu i przeładunku jednego i drugiego surowca. Jakiekolwiek wojny nie byłyby w Zatoce Perskiej, zawsze mieliśmy sytuację taką, że gaz płynął, ropa płynęła. Owszem, było drożej, owszem, było groźnie, owszem, coś się tam działo od strony jakby tej świadomości rynku i odbioru przez rynek zagrożenia, natomiast nigdy nie było całkowitego zatrzymania ogromnej ilości, jak na pewno było, surowców.
Rozmawiamy o bardzo ważnych rzeczach, natomiast myślę, że warto zadać sobie pytanie, czy inwestowanie w nieruchomości w obliczu wysokich cen ma jeszcze sens. Partnerem tego odcinka jest marka Next Property, czyli deweloper realizujący inwestycje w Batumi i Tbilisi. Gruzja to kierunek z określonym potencjałem i ryzykiem, który warto świadomie ocenić. Ceny nieruchomości zaczynają się tu od około 40 tysięcy dolarów, a w trakcie budowy często dostępne są systemy płatności ratalnej, oprocentowane na 0%. To może brzmieć nietypowo z polskiej perspektywy, ale wynika z modelu sprzedaży na etapie budowy i niższego progu wejścia na tym rynku. Przykładem jest Next Magnolia z Batumi, gdzie apartamenty startują właśnie od tego poziomu, a atutem projektu ma być relacja lokalizacji i standardu do ceny. Batumi to rozwijający się rynek turystyczny i inwestycyjny, ale trzeba pamiętać o sezonowości i mniejszym obłożeniu poza latem i rosnącej konkurencji. Z kolei Tbilisi daje bardziej całoroczny popyt i większą płynność rynku, choć przy dużej podaży nowych inwestycji realną opłacalność warto wyliczyć dopiero po kosztach, a nie tylko na podstawie folderu sprzedażowego. Jeśli chcecie sprawdzić konkretną inwestycję, na stronie Next Property możecie przejść do formularza kontaktowego i dostać szczegóły oferty, harmonogram płatności i informacje o dostępnych lokalach. A tymczasem wracamy do wywiadu.
Paliwa to jest jedno. Po drugie, mamy kwestię gazu, który jest potrzebny i do ogrzewania. Okej, na razie u nas na północnej półkuli mamy sezon, powiedzmy, letni, czy wiosna, lato, jesień. Powinniśmy sobie dać radę, ale już pod koniec stycznia niemieckie firmy, które zarządzają całymi magazynami strategicznymi gazu, mówiły otwarcie, że ta zima była tak ostra, tak długa, że po raz pierwszy od wielu, wielu, wielu lat oni zeszli z poziomami tych swoich zbiorników strategicznych do wartości tam dosłownie dwucyfrowych, niziutkich, 20 parę %. Oni już w styczniu mówili wprost, przez to, że nie ma dzisiaj Nord Streamu, że nie ma dzisiaj rurociągu przy Jadzie, że nie płyną przez Ukrainę na południe w kierunku Austrii, w kierunku Włoch i tutaj przez naszą terytorium, czy Nord Streamem w kierunku Niemiec, że gaz rosyjski nie płynie rurociągami. Oni już 20 któregoś tam stycznia mówili jasno, że mogą nie zdążyć przygotować magazynów na kolejną zimę i mając do dyspozycji tylko i wyłącznie statki, które przypływają właśnie z Kataru i które przypływają ze Stanów. Także myślę sobie, że ta Europa dopiero poczuje, a to tylko znowu paliwa, olej opałowy i gaz, a stamtąd płynie siarka, która jest potrzebna do masy procesów przemysłowych, przede wszystkim do wytwarzania kwasu siarkowego, który jest potrzebny do obróbki stali, obróbki aluminium i tak dalej, i tak dalej. Stamtąd płyną jakby elementy bazowe, które są potrzebne do produkcji nawozów. Zaczęła się wiosna, dzisiaj jest jakieś tam naście stopni w Krakowie. Za chwilę ludzie będą potrzebowali wjechać w pole z nasionami. Do nasion trzeba sypać nawozy. Będziemy mieli problem z helem, który jest, od którego z kolei po tamtej stronie globusa, w Korei, w Chinach, w Japonii, jakby na heleu bazują procesy produkcyjne tych mikroprocesów, procesorów, procesy produkcyjne komputerów, elektroniki użytkowej i tak dalej. Może się okazać, że my jeszcze nie widzimy tego, ile będzie kosztował nowy Samsung czy nowy iPhone, ile będzie kosztował komputer, który musisz wymienić dzieciakowi, bo stary już mu nie daje rady, a musi mieć go do szkoły, ile mogą kosztować proste rzeczy typu wymiana programatora do pralki, który się zepsuł po 6 czy 7 latach, a jest produkowany gdzieś tam daleko, na Dalekim Wschodzie. Także ten bałagan, obawiam się, że jeszcze nie wiemy do końca, co nas trafiło, a już nas boli.
Natomiast ty bardzo często współpracujesz z przedsiębiorcami, masz okazję wymieniać z nimi spostrzeżenia także prywatnie, zastanawiając się, jakie są nastroje. Ja wiem, że to jest jakby dowód anegdotyczny, bo bazujemy na własnych doświadczeniach, tak, ale bazujemy jakby na własnych doświadczeniach. Nie mam powodów, by w jakikolwiek sposób nie wierzyć ci w tę narrację, którą słyszysz wśród przedsiębiorców, którzy z kolei zatrudniają rodziny, które z kolei wydają pieniądze na chleb. To jest jakby taka gospodarka w pigułce. Jest teraz duża ostrożność w kontekście wydawania pieniędzy?
Wiesz co, ona już była od ostatnich 2 lat, ale to zanim pójdziemy w szczegóły, to jeszcze jedną rzecz uzupełnijmy. Ten dowód anegdotyczny, o którym mówisz, to nie jest te kilka firm, które ja równolegle, powiedzmy, w jednym czasie obsługuję czy z którymi współpracuję, bo bardzo często moje projekty zaczynamy w jakimś tam miesiącu, po 2-3 dniach pracy. Ekipa, do której przyjeżdżam, musi mieć 2-3 tygodnie, żeby wykonać te wszystkie tematy, które ustaliliśmy, bo ja nie wykonuję jakby fizycznie wszystkich czynności u nich i wracam do nich po miesiącu, po dwóch, po trzech, czterech tygodniach. Natomiast oprócz tego, że pracuję z pojedynczymi firmami, z tego żyję, ja też bardzo często mam różnego rodzaju spotkania czy wystąpienia dla różnych izb gospodarczych, dla stowarzyszeń jakichś biznesowych. I choćby w zeszłym tygodniu spędziłem czwartek, piątek na Podlasiu, w Białymstoku, z ludźmi, którzy reprezentują całą branżę związaną z ogrzewaniem, z pelletem, czyli tymi wszystkimi elementami, które dosypuje się ze względu na Zielony Ład, choćby do pieców w elektrociepłowniach, w elektrowniach i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie jest tak, że ja słyszałem od trzech przedsiębiorców coś. Mówię, miałem ich tam prawie 70. Tydzień wcześniej pracowaliśmy z ludźmi z branży komunalnej, czyli z kolei tymi, którzy zajmują się śmieciami, przetwarzaniem odpadów i tak dalej. Ich było tam prawie 150, więc wiesz, to jest zupełnie inna próbka, więc jest to oczywiście nadal dowód anegdotyczny, ale no, na próbce, która już pewnie coś pokazuje. No więc, co jest ważne, polscy przedsiębiorcy mają to nastawienie takiej wysokiej ostrożności praktycznie od roku 23-24, bo oni dali się uwieść, jak zaczynał się nam Dawid XIX, wybaczcie język YouTube'owy, dali się uwieść tym zapewnieniom rządu, że to tylko dwa tygodnie, że to tylko chwilowy przestój, chwilowe blokady, chwilowe zablokowanie funkcjonowania państwa czy funkcjonowania ich biznesu. Natomiast teraz już są mądrzejsi. Na tamtym oszustwie, czy na tamtej obietnicy bez pokrycia, bo ja nie wiem, ilu tych polityków wiedziało, co grają, ilu po prostu płynęło z prądem, jak to oni zwykle. Tym razem przedsiębiorcy mówią mi wprost, panie Radku, ja wtedy jakby umoczyłem w firmie, która była zablokowana decyzjami biurokratycznymi, przez 11 czy przez 10 miesięcy umoczyłem 90% moich oszczędności. Tym razem odbudowałem ich trochę, minęły 3-4 lata normalnego biznesu. Jeżeli zdarzy się cokolwiek, co będzie groźne dla mnie, dla mojego majątku, dla mojej rodziny, ja tym razem nie będę czekał. Więc tego się obawiam. Ludzie stali się ostrożniejsi i druga rzecz, nie zapomnijmy o jednej rzeczy. No, mieliśmy w Polsce za sobą w momencie, kiedy przyszedł rok 2020 i to zamknięcie gospodarki, jakby dezorganizacja wszystkich normalnych, codziennych procesów. My mieliśmy za sobą wtedy 12-15 lat, zależy jaka branża, zależy jaki rejon, ale przynajmniej 10 do 12 lat naprawdę fantastycznej koniunktury. Mieliśmy firmy, które się bardzo mocno jakby uzbroiły, jeśli chodzi i o oszczędności, jak zarówno jeśli chodzi o wyniki finansowe, jeśli chodzi o klientów i tak dalej.
Przypomnę, że doszła jeszcze jedna kwestia, której wtedy nie było, automatyzacja.
Też. Natomiast wtedy miałeś taniego człowieka, bo byliśmy przed Polskim Ładem, byliśmy przed zmianami dotyczącymi składki zdrowotnej, możliwości odliczania i tak dalej. Więc moment w 2020 roku, kiedy Polacy dostali tymi przepisami blokującymi czy utrudniającymi biznes, to był moment, gdzie oni wchodzili na wysokim optymizmie, na rozpędzonej gospodarce, na rozpędzonych biznesach, na dobrej koniunkturze, na dobrych informacjach z rynku. Ta cholerna akcja związana z chorobą, której nie znaliśmy, o której skutkach nie mieliśmy żadnego pojęcia, była traktowana z dnia na dzień na zasadzie, dobra, to jeszcze dzień, jeszcze tydzień, jeszcze miesiąc. Dajemy radę, dajemy radę, dajemy radę. Ale ci ludzie dziś są mądrzejsi o doświadczenie tamtych dwóch lat. Że rząd jest w stanie bez żadnej odpowiedzialności żadnego polityka PowerPointem, czy wypowiedzią na konferencji prasowej premiera, czy jakiegoś tam ministra Dworczyka. Kto dziś pamięta, kim jest pan Dworczyk? Nikt. Wtedy był to car polskiej gospodarki niemalże, bo to jego decyzje były przekładane, czy decyzje Mateusza Morawieckiego przekładane na to, co działo się z firmami. Dzisiaj ci przedsiębiorcy to pamiętają. To mówi się, że wyborca ma pamięć złotej rybki. Może, ale wyborca, któremu zabrano albo którego nakłoniono czy wmanewrowano w to, że wydał czy zutylizował 60-70% swoich oszczędności, będąc cały czas nieczysto rozgrywanym przez urzędników, on tego błędu drugi raz nie popełni. Także obawiam się jednej sytuacji.
Tego rodzaju traumy i to jest coś nienegocjowalnego. Tak. Można mu tłumaczyć, uspokajać, ale to już nie zadziała.
Nie zadziała. Także myślę, że Nie ukrywam, przeraża to, że my zajmujemy się cały czas jakimiś rzeczami, może nieważnymi, ale rzeczami drugo, trzecio, czwartorzędnej wartości. Wybuchła jakaś, za przeproszeniem za wyrażenie, gówno burza wokół jakichś tam posłów, którzy w sposób zupełnie idiotyczny zabawiali się seksualnie ze zwierzętami, tudzież jest tam wątek jakiegoś seksualnych zachowań wobec dzieci. No, rzecz absolutnie skandaliczna, karygodna, ci ludzie powinni natychmiast ponieść karę i publiczną, i jakby karną. Oczywiście, nie ma dyskusji. Natomiast to nie jest coś, czym powinien żyć kraj, któremu za chwilę pojawią się problemy z dostępem do nawozu, z dostępem do gazu, z dostępem do ogrzewania, a mamy za sobą właśnie mocną zimę, gdzie po raz pierwszy od wielu, wielu, wielu lat promy płynące przez Bałtyk do Szwecji jakby zatrzymały się na środku Bałtyku, bo kra była zbyt gęsta, zbyt jakby mocna, żeby mogły płynąć dalej. Jeśli taka zima będzie w przyszłym roku, to pojawią się poważne problemy. Ja już dzisiaj moim znajomym, którzy siedzą w branży kominkowej, w branży wentylacji, w branży choćby kominowej, mówię otwarcie, szykujcie drugą i trzecią zmianę ludzi, bo jak się obudzą te wszystkie misie, które śpią, bo jest za oknem 18 stopni w plusie, to nagle się okaże, że Polak znowu potrafi, że Polak nie zapomniał tego, że rządowi nie wolno wierzyć, że trzeba myśleć i brać sprawy w swoje ręce, bo urzędnik nie pomoże. I okaże się, że mimo wszystkich przepisów związanych z, nie wiem, choćby fotowoltaiką, pompami ciepła, tego, że ci ludzie zrezygnowali z pieców, zrezygnowali z jakiegoś tam ekogroszku czy gazu w swoich domach jednorodzinnych, oni z całym szacunkiem będą mieli rząd w nosie i postawią kozę, postawią kominek, kupią, nie wiem, gdziekolwiek piec wyspawany na sztukę, więc branża kominowa, branża wentylacyjna będzie miała masę pracy, będzie miała masę zleceń. I to jest coś, co ja bardzo lubię w Polakach.
To jest szanuję. Taki twój kierunkowskaz na przyszłość dla osób, które też by chciały w jakiś sposób się...
Myślenie w innej płaszczyźnie. Znaczy my oczywiście cały czas patrzymy na te giełdy, złoto, bitcoiny, nie bitcoiny, na to jak czy robić pozycję długą, krótką na ropie, co będzie się działo z, powiedzmy, stawkami tych podstawowych tych wskaźników finansowych, tak? Czyli stopy procentowe w Stanach, czy w górę, czy w dół, jakie będą wskaźniki giełdy amerykańskiej, co zrobi GPW, co zrobi New Connect. To wszystko jest fajne. Natomiast w momencie, kiedy masz problem, bo nie jesteś w stanie zabezpieczyć dzieciom plus sześciu w domu, nagle się okazuje, że twoim towarem podstawowej potrzeby jest kawał rury, który wyprowadzisz przez okno, albo który wyprowadzisz przez dziurę wybitą gdzieś tam w drzwiach wejściowych do sieni, bo zaczynamy grać w Monopoly na prawdziwe pieniądze, bo na prawdziwe życie.
No tak, ale my do takiego życia się w ogóle nie przyzwyczailiśmy, my nawet o nim
nie wiemy,
nie słuchamy tego, myślę, że z takim zrozumieniem pełnym, bo jest to swego rodzaju hipoteza, coś, co się może wydarzyć, ty zwracasz uwagę na to, żeby być na to przygotowanym. Natomiast czym ta sytuacja różni się od tych, które wydarzyły się w ostatnich 5 latach i miały być też momentami
końcem świata?
No powiedzmy, że może na przestrzeni ostatnich 10 lat, czyli wiadomo co, zamknięcie gospodarki, wtedy wydawało się, że to jest w zasadzie koniec świata, biorąc pod uwagę, że łańcuchy dostaw zostały przerwane, wiele osób przeniosło się do internetu, zmieniła się ta przestrzeń totalnie. Mogliśmy nawet realizować, pracować na drugim końcu świata dla klienta, który dotychczas wymagał naszej obecności. To się totalnie zmieniło. Później mieliśmy pełnoskalową wojnę, która wydawała się, że też może w jakiś sposób wpędzić w nas tarapaty. Więc osoby, które chcą nam zarzucić teraz, że niepotrzebnie straszymy, no mają jakieś argumenty
oczywiście
w tym zakresie.
Ale to słuchaj, pytanie jest, jak ty odbierasz tego typu rozmowę, którą my dzisiaj prowadzimy. Jeżeli to jest straszenie, bo jedyną odpowiedzią tam, was, twoją, jeżeli nas oglądasz, wybacz, że pokazuję palcem na ciebie, szanowny widzu, szanowna kobito, która nas ogląda, jeżeli twoją jedyną reakcją jest, że się zestresujesz, że się zmartwisz, że będziesz słuchać jeszcze więcej i nic nie zrobisz,
to nie oglądaj.
To z całym szacunkiem nie oglądaj, włącz sobie kiepskich, bo powtórki kiepskich dadzą więcej radości niż skretynia i ludzie siedzący w naszym Sejmie czy rządzie. Choć czasami pewne wymysły pani minister, szczególnie tych od środowiska, są śmieszniejsze niż Twardek Kiepski i jego sąsiedzi. Natomiast to mówię, my nie rozmawiamy w tym kierunku. To nie jest rozmowa pod tytułem świat się wali nam na głowy, uciekajmy do schronów, zamknijmy się wszyscy, uzbrojmy się po zęby. Nie. My rozmawiamy o sytuacji, której zwykły człowiek, zwykły w znaczeniu zabiegany, obciążony dzieciakami, pracą, niepewnością co do rachunków, który nie ma tego zapasu czasu choćby, ten zwykły człowiek tych rzeczy nie widzi. Ja to widzę po swojej własnej rodzinie. Mam ludzi, którzy są wykształceni, którzy są ogarnięci, którzy mówią dwoma, trzema językami. I co z tego? Co z tego, jeżeli nie spędzają choćby tyle czasu w samochodzie, co ja zawodowo, ja robiąc rocznie 50-60 tysięcy kilometrów, to jest lekką ręką, jakby człowiek nie liczył, wyłączając jakieś tam parę tygodni urlopu, tu 4 dni, tam tydzień i tak dalej, gdzie nie jeżdżę, to jest regularnie 5-6 takich sesji po 3-4 godziny spędzonych w samochodzie. Nie słucham radia, nie słucham reklam, nie pytaj mnie, ile zarabia Lewandowski, czy nadal gra, bo nie wiem, nie interesuje mnie to. Ja w tym czasie słucham informacji w 4 językach, którymi władam, na temat gospodarki, trendów, sytuacji tej ogólnopolitycznej i tak dalej. Więc wykorzystajcie to, że przynosi ktoś informacje na temat tego, co dzieje się nie tylko dzisiaj, tu i teraz, jakby wtórnie w tym konflikcie, który się nam toczy, tylko kogoś, kto ci wam powie wprost, że okej, mamy dzisiaj konflikt między Izraelem, Stanami i Iranem. Natomiast
i wpływa to i tak dla naszego
życia. I tak
życia.
Na nas, ale oprócz tego taki świr jak ja, który poświęca czas, który poświęca energię na to, żeby pewne rzeczy słuchać i analizować, bo tego potrzebują moi klienci, którzy myślą o eksporcie, zakupie walut, zakupie surowców i tak dalej. Ja to dla nich głównie robię. Tutaj mamy recykling tej samej treści pod tytułem, pamiętajcie, że Arabia Saudyjska ma podpisaną na przykład umowę o współpracy wojskowej z Pakistanem i gdyby się okazało, że z Iranem, oprócz tego, że walczy dzisiaj z nimi Stany Zjednoczone i Izrael, jeżeli do tej wojny z Iranem jako osobny konflikt wejdzie jeszcze Arabia Saudyjska, która dostała w tej chwili irańskimi bombami, irańskimi dronami, to mamy w tym momencie dwie nakładające się na siebie wojny. A Pakistan jest mocarstwem atomowym, mocarstwem, które ma pieńku z wszystkimi sąsiadami dookoła i jeżeli będzie miało wsparcie Saudów, największej siły w tym regionie, może się okazać, że zaczynamy rozmawiać nie o równaniu z dwoma niewiadomymi, co zrobi strona irańska, co zrobi strona amerykańsko-izraelska, tylko mamy równaniu czterech niewiadomych. A to już jest, wybaczcie, matematyka wyższa i wtedy już naprawdę mamy poważny powód, żeby się zacząć martwić, bo mamy tylu ludzi emocjonalnie zaangażowanych w konflikt, który jest nie tylko konfliktem ekonomicznym, czy konfliktem o władzę, o to, jak ja nazywam brzydko, kto ma dłuższego, ale jeszcze konfliktem religijnym, konfliktem rozgrywanym między szyitami, sunnitami, wyznawcami judaizmu, protestantami, czy ludźmi, którzy są głównie chorzy na władzę, bo pewnie 3/4 amerykańskiej polityki to są ludzie w ogóle w nic niewierzący. Nagle się okazuje, że ta warstwa nieracjonalna, nielogiczna, która jest tylko na poziomie emocji, na poziomie ego, zaczyna nam wykraczać poza skalę. I wtedy moim zdaniem jest powód do tego, żeby się już zacząć martwić na poziomie takiej czystej, zwierzęcej emocji pod tytułem banda wariatów po czterech, a nie po dwóch stronach, z których każdy nie ma nic do stracenia, bo jest w pełni sprzedany i podpisany pod jakąś ideą.
Jakiś czas temu rząd rozsyłał do nas broszury informacyjne świadczące o tym, że no sytuacja może nie jest zbyt dobra, skoro coś takiego dostajemy już do domu. Mamy tam wszelkie informacje na temat tego, jak możemy zwiększyć swoje bezpieczeństwo. Więc zapytam trochę przewrotnie. Radku, jak możemy zwiększyć swoje bezpieczeństwo, też nie znając przyszłości w obliczu tych nowych zdarzeń geopolitycznych, skupiając się nie na straszeniu, na dywagowaniu, czy wojna jest możliwa, czy nie, tylko na tych realnych skutkach związanych z przerwami w dostawach chociażby surowców do Europy?
No to w zależności od tego, jaka jest nasza sytuacja, tak musimy działać. Jeżeli ktoś tak jak ja jest mieszkańcem bloku niedużego, niewysokiego, bo to osiedle specyficzne, ale ma powiedzmy ten problem pod tytułem szóste piętro i jest nas więcej niż tylko ja w takim budynku, no to moje możliwości są zupełnie inne niż kogoś, kto ma fajny, mały czy duży domek pod lasem z, nie wiem, hektarem czy 30 choćby arami jakiegoś tam ogródka, nie ogródka, kto ma własną studnię, kto ma kawałek jakiegoś garażu, jakieś wiaty i tak dalej. Więc pierwsza rzecz, myślę, że wypadałoby nałożyć taki prosty filtr na temat tego, czego szukamy, czego słuchamy, bo mając 45-metrowe mieszkanie w wielkiej płycie w 11-piętrowcu, no, oglądanie poradników, co można zrobić, jak się ma własną studnię, jak się ma własny węgiel czy własne drewno we własnym lesie, no, to jest doskonale zmarnowany czas. Szkoda na to energii. To, co jest pewne, no, ja uważam, że każdy, kto mieszka w dużym mieście, duże to jest wszystko od moim zdaniem 10-15 tysięcy mieszkańców wzwyż, tam, gdzie już jest jakaś komunikacja miejska, tam, gdzie nie jest to po prostu miasteczko prowincjonalne, nie ujmując miasteczkom prowincjonalnym, mieszkałem trochę czasu w Chodzierze i uwielbiam to miasto, jako jest dla mnie wręcz ideałem tego połączenia dostępności sklepów miasta i luksusu polegającego na tym, że wszyscy się znają i tak dalej, i tak dalej. Ale jeśli mieszkasz w czymkolwiek większym niż taka właśnie Chodzież, niż jakieś małe miejscowości, no to sorry, Winnetu, moim zdaniem trzeba się nastawić na to, że jest to miejsce, w którym bardzo szybko po wyłączeniu bankomatów, sieci telefonicznej, sieci energetycznej czy braku wody, bardzo szybko rozpocznie nam się zombie apokalipsa. Czyli nie ma sensu przygotować się na, nie wiem, spędzenie tygodni czy miesięcy w swoim mieszkaniu, bo sama kwestia instalacji sanitarnych i tego, co się stanie, jak sąsiad nad tobą czy pod tobą spuści wodę w toalecie, to jest kwestia, która redukuje twoje szanse przetrwania w tym miejscu o 70-80%.
To co robić? Zapasy wody w miarę możliwości?
Mieć zapas wody w tym znaczeniu, że mieć przynajmniej pojemniki na wodę, bo my nigdy nie wyłapiemy tego momentu, kiedy ona właśnie przestała płynąć, ale do momentu, kiedy w tych nowoczesnych instalacjach dzisiejszych woda przestanie płynąć, zwykle trochę czasu myja.
No ale mam ładny balkon, taras, gdzie ja będę sobie trzymał zbiornik na 1000 litrów?
Nie, 1000 litrów to jest idiotyzm. Nie utrzymasz go. Musisz go zaprawiać chemią, musisz go zaprawiać chlorem, żeby ci się tam nie wytworzyło małe życie. Myślę, że to w ogóle nie jest ten problem, który mamy. Jeżeli nasze kłopoty wynikające z jakiegoś blackoutu, braku energii, czegokolwiek innego, wejdą na poziom tego, że zostajesz sam na siebie zdany, to sorry, stary, 1000 litrów wody to jest twoim najmniejszym problemem.
No to 100.
Moim stówka, proszę bardzo, przy 2-3-osobowej rodzinie po te 15 litrów wody na twarz, nawet do samego picia czy umycia rąk jest super.
No, ale... Czy stropy to wytrzymają?
Wytrzymają, bo to nie są duże.
No 100, tak. Chyba 200 kg jest na 1 metr kwadratowy.
Dokładnie. Natomiast słuchaj, no mówisz o wodzie. Najbardziej trudnym do przechowania, no bo w miarę wrażliwym na rozwój właśnie i fauny, i flory, i bakteryjne sprawy w elemencie tego naszego ekosystemu.
Czyli trzeba dbać o tę wodę.
No jest to upierdliwe, więc jeśli ktoś ma warunki, jeśli macie zacienione pomieszczenie, gdzie nie będzie tego rozwoju, proszę bardzo, ale nauczcie się, co z tą wodą trzeba zrobić, zarówno żeby ją przechowywać, jak i co zrobić, jak już ją sobie wyjmiecie z tego zbiornika.
Co z prądem?
No prąd, prosta rzecz, generator. Jest sporo polskich firm, jest sporo generatorów dostępnych. Mały generator można spokojnie postawić na balkonie. Gwarantuję Wam, że w momencie, kiedy zacznie się coś grubego dziać, nikt nie będzie się przejmował przepisami pożarowymi, przepisami bezpieczeństwa, hałasem i całą resztą. Raczej bójcie się w drugą stronę. Jeśli ktoś z sąsiadów usłyszy, że na Waszym balkonie na trzecim piętrze perkocze sobie generator, a będzie człowiekiem zdesperowanym i człowiekiem, który ma dość brutalne, zero-jedynkowe podejście do świata, stanie się Waszym pierwszym wrogiem, bo będzie chciał ten generator zabrać dla siebie. To są takie rzeczy, które są twarde i trudne, ale pomyślmy o prostych rzeczach. Chusteczki nawilżane do mycia rąk, do wyczyszczenia rąk, czy zdezynfekowania rąk w momencie, kiedy, czy choćby, przepraszam za wyrażenie, tyłka i, że tak powiem, innych elementów systemu pokarmowego, żeby zaoszczędzić te 100 litrów wody, które masz do picia choćby. Kwestia tego, w jaki sposób mamy zabezpieczone choćby proste pokarmy. To nie może być tylko sproszkowana jakaś tam zupka, bo do niej potrzebujesz wody. W momencie, kiedy nie nosisz tego na plecach, kiedy to nie jest ucieczka z plecakiem ucieczkowym, jak to kiedyś jeden z ministrów nam reklamował, tylko jesteś w swoim mieszkaniu, w którym masz wytrzymać 3-4 dni, zanim się państwo uporządkuje, czy pod rządami naszych, którzy się obronili, czy pod rządami nawet najeźdźcy, nie zapominajmy, najeźdźcom nie zależy na tym, żeby była rewolta, to miej trochę w puszkach, miej trochę w słoikach, miej rzeczy, których nie musisz nosić. Znowu, to jest dopasowanie tego, jaka jest potrzeba do naszych okoliczności. Natomiast apteczka, natomiast umiejętność użycia lekarstw, rozpisanie na kartce, a nie w smartfonie, informacje o tym, co robić z lekiem przeciwzapalnym, co robić z lekiem na biegunkę, co robić z lekiem na zatwardzenie i tak dalej. Po prostu wydrukujcie to sobie, albo przepiszcie to z palucha, za przeproszeniem, najlepiej ołówkiem, bo on jest najtrwalszy, na zwykłe kartki papieru, żeby brak telefonu, brak zasięgu, brak prądu nie wyłączył Wam tej wiedzy, a wszystkiego nie nauczycie się na pamięć. Tak?
Co z motoryzacją w życiu człowieka w takim przypadku?
Wiesz co, no ja jestem nienormalny, bo przyjadę dzisiaj z Krakowa do Wrocławia i tak jak zawsze, jak za każdym jednym razem, niezależnie od tego, czy jest kryzys, czy jest dobrze, czy jest źle, mnie życie nauczyło, że przygotowani się lepiej śpią, więc ja wiem, że jadąc z autostrady do domu, przejadę przez moją ulubioną stację benzynową i zatankuję do pełna, po prostu. Znam ludzi, którzy zawsze tankują za 5 dych, no bo jeżdżą dom, przedszkole, praca, zakupy. Ja niestety w przyszłym tygodniu choćby mam 2 wyjazdy łącznie na 1100 czy 1200 km, więc dla mnie jest wszystko jedno, czy ja zatankuję to dzisiaj do pełna, czy zatankuję jutro rano przed wyjazdem w trasę, czy tam pojutrze rano przed wyjazdem w trasę. Proste sprawy, tak? Ale nadal nie oznacza to, że mam, nie wiem, 200 litrów paliwa nielegalnie w piwnicy, bo uważam, że to nie będzie pierwszą potrzebą. Pierwszą potrzebą będzie apteczka, pierwszą potrzebą będą właśnie nawilżane chusteczki, spirytus, woda utleniona i wiedza w głowie.
Tak? No, rozmawiamy o scenariuszu takim
hardkorowym,
tak. Zdecydowanie takim, który jest zdaniem ekspertów nie aż tak prawdopodobny jak to, co nas dotyka w kontekście ekonomicznym w związku z tymi chociażby cenami surowców. Sam wspominałeś o cenach paliwa. Jak one będą wpływały chociażby na kwestie upraw, jak będą wpływały na ceny żywności w ostatecznym rozrachunku. To jest duży problem, więc trzeba, myślę, że w tym kontekście się też zastanowić, jak można swoją niezależność w tym aspekcie zbudować. I pytanie, czy mieszkaniec miasta, który nie ma swojego pola wokół domu, może cokolwiek zrobić i się tutaj zabezpieczyć.
Absolutnie nie. Sam nie wyhodujesz czego, ani w skrzynkach na balkonie, ani na skwerkach. To, że będziemy hodowali jakieś rzeczy na skwerkach, to jest jeszcze bardziej hardkorowa
tak
misja.
Tak było w czasie chyba zmian ustrojowych w Rosji.
Tak.
Gdzie
tak.
Bloki w Moskwie były pełne
warzyw.
Pełne warzyw.
No przecież ekstremiści najwięksi mieli świnie hodowane na balkonie na przykład, czy kury. Więc ja uważam, że jeśli będziemy na tym etapie, no to nasze problemy będą znacznie bardziej istotne niż to, o których dzisiaj mówimy.
To co, ja potem będę musiał pilnować z tobą na zmianę naszej grządki?
Oby nie, ale słuchaj, wróćmy do realiów, tak? Realiów takich, że, znaczy może inaczej, ja nie jestem ekstremistą, jak pogadasz z ludźmi, którzy są takimi prawdziwymi prepersami, no miałeś ostatnio choćby na tym fotelu Tomka Drwala, który
tak
ma kawałek fajnej ziemi tu pod Krakowem, wysoko na szczytach.
Zresztą jest rolnikiem.
Dokładnie, ma fajny samochód, nie jeden z napędem 4x4 i tak dalej. Jego poziom przygotowania zakłada prosty scenariusz. Jak najszybciej wyjść z centrum Krakowa, gdzie mieszkam, dostać się do Chałów, do Chawiry, tam jest u siebie, tam jest bezpieczny, tam ma broń, tam ma zapasy, tam ma wszystko. No ja tego luksusu nie mam, więc ja wychodzę z założenia, że muszę liczyć w jakiejś tam wersji, w jakiejś tam formie na to, że to państwo po czwartym czy trzecim dniu przywiezie beczkę z wodą, ktoś pojawi się, kto będzie w stanie zapewnić jakieś bezpieczeństwo na ulicach, ale broń czarnoprochowa w domu jest, są jakby naładowane magazyny, nie magazynki, tylko bębenki w tym momencie przechowane w jakimś tam, mówię, ryżu, nie ryżu, żeby nie zawilgotniały. Wszyscy w domu potrafią tego użyć, wszyscy wiedzą, gdzie to leży i tak dalej, więc poziom bezpieczeństwa na poziomie tego mieszkania w bloku jest maksymalny, jaki jestem w stanie w sposób racjonalny zachować. Zapasy żarcia są, możliwości tego, żeby tą wodę czy nie wodę ugotować i tak dalej są, te wszystkie sprawy mam ogarnięte. Co dalej? Zobaczymy, po prostu zobaczymy, co się będzie działo.
Radku, no wydarzyła się taka sytuacja jakby w tematyce naszego dzisiejszego odcinka.
Podbija nasze argumenty. Tak. Jeden kabelek.
Czyli jeden kabelek, który trzeba było wymienić, tak, i coś zrobić, żeby dalej się dało nagrywać dźwięk. To pokazuje, jak warto być zdywersyfikowanym, bo zjechaliśmy 15 minut obsuwy czasowej, ale udało się z tego wybrnąć. Więc chyba w taki sposób też trzeba funkcjonować w tych realiach, żeby mieć backupu. Ale co, dwa prądowniki mam trzymać?
Nie, ja myślę, że to traktujmy to jako faktyczny backup. No, jak patrzysz na branżę IT, jeżeli ktokolwiek z nią miał coś do czynienia, to wie, że należy mieć przynajmniej jedną kopię albo jedną alternatywę, najlepiej opartą o inne źródło czy o inną bazę niż ten główny element. Jeżeli jako główny traktujemy jednak elektrownię, czy tam jakąś elektrociepłownię i prąd z gniazdka, no to miejmy ten generator. Tak? Po prostu miejmy jakiś tam nieduży generator i to, co ważne, to też widzisz, kwestia tego, żeby się nie nakręcać, żeby się nie napinać. Masa ludzi patrzy na swój rachunek energetyczny i mówi, o, ja to muszę mieć tam generator o wielkości 3 lodówek, tak? Bo lodówka, bo klimatyzator, bo to, bo tamto. Nie. Jeżeli mamy sytuację podbramkową i wiemy, że jest to moment kryzysowy albo nawet długotrwały, ale jednak odstępstwo od reguły, to nie próbujmy pokryć wszystkich potrzeb naszego mieszkania. Po prostu, jeżeli jest sytuacja awaryjna, jeśli chodzi o prąd, to nie pozwalamy młodemu grać na komputerze z kartą graficzną, która zżera tego prądu x watów czy kilowatów.
Tylko, tak? Wykorzystywać ten prąd punktowo.
Punktowo. I ustawmy sobie te rzeczy, które na przykład przy każdych, jak rozmawiasz ze specjalistami od tak zwanego KNX-a, czyli tego takiego inteligentnego zarządzania, powiedzmy, instalacjami w domach czy w jakichś tam zakładach przemysłowych, to oni mówią wprost, mamy program ekstremalnie ekstremalny, żeby nie umrzeć, to znaczy podtrzymujemy tylko lodówkę, tak? Jeżeli mamy jakiś boiler, grzałkę wody, no to jak jest ciepło, to chrzanić to. Zimną wodą można się umyć w tak zwanych strategicznych rejonach. Nie będę już dalej pokazywał, wszyscy wiedzą, o co chodzi. No bo jeśli to jest brak prądu przez 2 dni, jakaś sytuacja związana z awarią sieci, czy właśnie jakimś tam blackoutem chwilowym, bo nie dowieźli paliwa, bo nie dowieźli węgla do elektrociepłowni albo coś innego, to w lecie bez ciepłej wody przeżyje cała rodzina. Chyba, że macie niemowlaki. Ale to nie jest sprawa gardłowa. Natomiast nie musi działać klimatyzator, nie musi działać oświetlenie podjazdu, nie musi działać podświetlenie klimatyczne na twoim balkonie. Ja na przykład mam takie, bo koleżanka, małżonka sobie zażyczyła. W sytuacji kryzysowej to wszystko jest wyłączane. Zostawiamy sobie w tym momencie zasilanie lodówki, bo ona prąd musi mieć, i zostawiamy sobie zasilanie jakichś tam naszych, powiedzmy, czy telefonów, czy radia, jeżeli sytuacja jest naprawdę, naprawdę ekstremalna. I to wystarczy. My nie jesteśmy w stanie z mieszkania ani z domku prywatnego w systemie polskim i europejskim, politycznym, ekologicznym, przepisowym, my nie jesteśmy w stanie zrobić sobie twierdzy. Myślę, że dzisiaj, tak już brutalnie i z ręką na sercu, to nawet w 90% Stanów Amerykańskich nie jesteś w stanie stworzyć sobie tego, co się rozumie pod pojęciem my home, my castle. A na końcu rzecz, która chyba jest najważniejsza. Przestańmy słuchać tego, co pewni ludzie nam mówią. Zobacz, wspomniałeś tą broszurę, którą każdy z Polaków powinien tak wziąć, przytulić do serca i zrobić takie My Precious, bo zapłaciliśmy za tę broszurę 40 parę milionów złotych, więc są to bardzo cenne zabawki. Natomiast tam jest na przykład informacja, która jest absolutnie sprzeczna do tego, co mówi nam od wielu, wielu lat branża bankowa, branża finansowa i rząd. Tam jest jasna informacja, musisz mieć w domu gotówkę. A tymczasem od wielu lat funkcjonuje w Polsce taki wielki program rządowy Polska Bezgotówkowa. Ludzie, którzy z jednej strony zabierają nam dostęp do bankomatów, ograniczają nam kwoty, które możemy z tego bankomatu wyciągnąć, robią nam problemy jako przedsiębiorcom, żeby dysponować gotówką na swoich kontach firmowych, nawet jak się ma jednoosobową działalność, czyli de facto nie ma tej granicy między firmą i tobą, jako osobą, która jest prowadzącą, a tu nagle miej w domu gotówkę. wiesz, to są rzeczy, o których trzeba pracować zdroworozsądkowo, ale znowu, w ramach dopasowania do sytuacji, w której się znajdujemy. Jeśli naszym problemem będzie brak wody, prądu, bankomatów, jedzenia w sklepach, paliwa na stacjach benzynowych i możliwości wyjazdu z miasta, bo wszędzie stoją czy soldaty, czy soldaten, czy ktokolwiek jeszcze na nas zrobi bum, 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 albo jacyś goście w turbanach, którzy się tu pojawili przez białoruską granicę i wszędzie zaminowali mosty, uwierzcie mi, wszystkie nasze jakby przygotowania po 24, 36, 48 godzinach nie mają żadnego znaczenia.
Dziękuję, że obejrzeliście materiał od deski do deski. Jednocześnie przypominam, że to zaledwie pierwsza część odcinka z udziałem Radka Pogody. W drugiej porozmawiamy o tym, w co inwestuje mój gość w tych niepewnych czasach.